Historia, jakiej nie znacie.
Dzisiaj ważna data, 28 sierpnia 1946 roku została rozstrzelana Inka razem z Feliksem Selmanowiczem, pseudonim Zagończyk. Danuta Siedzikówna została skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy kierowany przez majora Adama Gajewskiego. Obrońca Danuty Siedzikówny, Jan Chmielowski, wystąpił do prezydenta Bolesława Bieruta z wnioskiem o łaskę, pisząc w imieniu Inki, w pierwszej osobie, ja Inka. Siedzikówna odmówiła samodzielnego napisania tego wniosku. W grypsie do sióstr mikołajewskich z Gdańska krótko przed śmiercią napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Jarosław Burchardt, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dlaczego nie napisała, nie podpisała wniosku do Bieruta, nie napisała chcę żyć? Wystarczyło tylko wyciągnąć rękę, przejść przez tą cieniutką granicę.
Nie możemy zapomnieć, kim była Inka, prowadząc akcję partyzancką w oddziale majora Szandzielarza, tak jest. I była to osoba wychowana na wzorcach XIX-wiecznych. Czała poezję, wiedziała, co to znaczy walka i wiedziała, co to znaczy zdrada. I jeżeli staje oko w oko z samowładzą, no bo dla żołnierzy państwa podziemnego nie ma czegoś takiego, jak oddać się na służbę, no to ona wie, co to jest zdrada.
Jedno mnie zastanawia i dziwi, a i jednocześnie dziwi i nie dziwi. 28 sierpnia 1946 roku to właściwie jesteśmy, no to są miesiące po wojnie, a aparat represji już jest tak dobrze zorganizowany, że wyłapuje, wyłuskuje tych
żołnierzy. No to wróćmy do historii może. Samowładza pojawia się 22 lipca 1944 roku, jest ogłoszona. Każdy może ją przeczytać, jest na plakacie. Ten jest ministrem, ten jest sekretarzem, jest już ktoś od służb wewnętrznych. No i w związku z tym rządu londyńskiego nie ma, jest zdeprecjonowany. Natomiast ci, którzy przez 5 lat okupacji walczą z bronią w ręku o powrót rządu emigracyjnego, no co mają zrobić? Walczą z samowładzą, walczą z bolszewikami w polskich mundurach i to jest dla nich taki szok, bo czekali na żołnierza w polskim mundurze, który przyjedzie z zachodu, bo jest drugi korpus, jest dywizja Maczka, która gdzieś tam walczyła. No a tu się pojawia bolszewik w polskim mundurze. No i on wydaje polecenia po polsku i to dla tej dziewczyny, bo od tego zaczęliśmy, jest najbardziej traumatyzujące w tym momencie. Ona nie podda się, ma niecałe 18 lat, może studiować, no ale wybiera jedno rozwiązanie.
Śmierć i wolność jednocześnie.
Tak, tylko że my sobie możemy tak dyskutować. Wybiera śmierć. No ale nie wiem, czy ktoś z nas, czy ktoś z państwa słuchający nas stanął kiedyś oko w oko z plutonem egzekucyjnym i widział ciemną lufę karabinu maszynowego. No i co wtedy? A mamy niespełna 18 lat.
Według relacji przymusowego świadka egzekucji księdza Mariana Prusaka ostatnimi słowami Inki było: niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko. To był mord sądowy. Postanowieniem z 10 czerwca 91 roku Sąd Wojewódzki w Gdańsku na mocy przepisów ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydawanych wobec osób represjonowanych uznał wyrok na Danutę Siedzikówne za nieważny. Co ciekawe,
tu bym jeszcze przywołał może, wymieniłeś księdza Prusaka, który żyjąc nagrał tą ostatnią drogę Inki.
Jak nagrał? Miał magnetofon?
Znaczy nagrał.
Zapamięta.
Został nagrany, przepraszam, właśnie, za lapsus, natomiast zapamiętał to, w jaki sposób rozstano się z Inką i Zagończykiem. I kiedy nagrywano księdza Prusaka i słuchałem tego, no to ciarki po kręgosłupie. Powiedział to, co słyszał. Po zdrajcach narodu serią.
Ale nikt nie strzelił. Znaczy poszły żołnierze, kule.
Żołnierze strzelili, bo pamiętaj, że mieli w magazynkach, nie tak jak pełen magazynek pepeszy, kilkadziesiąt nabojów, mieli po 10 albo 15 sztuk amunicji. Jeżeli w tym garażu, w podziemiach zmieściło się ich 10 w szeregu, no to seria mogła mieć 150 nabojów. To trwało może 3-4 sekundy, jak nacisnęli spust. I żadna z kul, to co powiedział ksiądz Frusak, nie trafia ich bezpośrednio. Doznali powierzchownych ran. Natomiast samo słowo po zdrajcach narodu w ostatniej chwili życia było tak przejmujące, że oni w to nie uwierzyli. Ich okrzyk, który wydali, niech żyje Polska, świadczyło o jej determinacji, której rzadko można byłoby szukać w szeregach ówczesnych żołnierzy, którzy niekiedy szli na współpracę, aby ocalić życie.
Niech żyje Polska, to krzyczeli Inka i oczywiście... Zagorczyk. Tak jest. Prokuratorzy IPN skierowali akt oskarżenia wobec byłego prokuratora wojskowego Wacława Krzyżanowskiego, który oskarżał Inkę, żądał dla niej kary śmierci. I co ciekawe, ten człowiek stanął przed sądem, ale został prawomocnie uniewinniony. 28 sierpnia 2016 roku odbył się uroczysty państwowy pogrzeb Danuty Siedzikównej i Feliksa Salmanowicza na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. Wszystko dzięki nowoczesnej technologii, badaniom DNA.
Tak, można poszukiwać, można rozkopywać przede wszystkim miejsca, gdzie można było spodziewać się znalezienia zwłok szczątków, pobierając materiał DNA, i dzisiaj takie prace się prowadzi, no ale oczywiście tych miejsc nadal w Polsce jest wiele i nie są one odkryte, gdzie spoczywają szczątki wielu dowódców państwa podziemnego.
Na pogrzebie Zakończyka i Inki w 2016 roku był nasz reporter Jacek Kosiak.
Pogrzeb Inki i Zagończyka, nastoletniej sanitariuszki i doświadczonego oficera. Wreszcie po 70 latach ich doczesne szczątki spoczęły w godnym miejscu.
Dla mnie żołnierz wyklęty to nie jest jakaś tam historia odgrzebana z podręcznika, tylko to jest rodzina jakby. Przecież dla mnie Inka to jest postać, która reprezentuje pewną warstwę społeczną zapomnianą, o którą się przecież otarłem w latach 50., bo ja już wtedy miałem 10 lat i o moją rodzinę otarło się 4 aż. Jeden był zadręczony na śmierć.
W 1946 roku tych dwoje, jak i innych im podobnych, zostało skazanych na zapomnienie. Komuniści chcieli odebrać im nie tylko życie, ale też pamięć potomnych. Dlatego dzień ich uroczystego pogrzebu nie był dniem smutku.
Postacie żołnierzy wyklętych, skazane na niepamięć, zakopane gdzieś w dołach, pod świetniskami, na jakichś trawnikach, są jak ziarno zakopane przez szatana, które dzisiaj kiełkuje i na tej podbudowie możemy odbudować naszą Polskę po tych dziesiątkach lat zniewolenia komunistycznego. Dlatego jest to tak cenne wydarzenie i dlatego tutaj właśnie jesteśmy.
Dziękujemy panie prezydencie.
Mówił o tym prezydent Andrzej Duda.
Nie, to nie jest smutny dzień. Jeżeli smucić się, to tylko z tego powodu, że aż 70 lat czekać trzeba było na ten pogrzeb. I aż 27 lat po 89 roku.
Podobnie czuli uczestnicy mszy w gdańskiej Bazylice Mariackiej. Niespełna 18-letnia Inka w ostatnim grypsie napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To przesłanie do dziś robi wrażenie.
Te jej słowa, które na koniec powiedziała, że zachowała się godnie, to po prostu już dla mnie jest przepustka do wiary w młodego człowieka.
Śmierć Inki i Zagończyka to jedna z wielu zbrodni sądowych w krajach komunistycznych. Identyfikacja szczątków możliwa była dopiero dzięki badaniom DNA.
Pod koniec lat 80. ukazała się książka Małgorzaty Szejnert, która z grubsza opisywała te pochówki.
Mówi dr Agnieszka Łuczek z IPN w Poznaniu.
Badania genetyczne się rozwinęły dopiero w ciągu ostatnich 15 latach. I wtedy po prostu te pochówki byłyby anonimowe. Nie byłoby wiadomo, kto to jest. Dopiero od właściwie tak naprawdę 2012 roku na taką skalę te poszukiwania w całym kraju Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło.
Wielu zabitych przez UB do dziś leży w nieoznaczonych mogiłach, także w Wielkopolsce.
Jacek Kosiak był na pogrzebie Danuty Siedzikównej Feliksa Selmanowicza. To było 28 sierpnia 2016 roku. Dziś 28 sierpnia 2019 roku. Czy przez ten czas zwiększyła się nasza wiedza o tamtym okresie?
Nie sądzę, bo ponieważ takiej dyskusji codziennej, kiedy mówimy o okresie po 44 roku, nie po 46, no to przeciętny Polak no, wymieni parę dat, koniec wojny, teraz akurat przypominamy początek wojny, no ale jest to biała plama cały czas. Jeżeli wspomina się 1 marca, no to prasa, radio, my mówimy o tym, w telewizji jest jakaś migawka, są żołnierze wyklęci, no ale nasza wiedza na ten temat ciągle stoi w miejscu, ponieważ edukacja, która zaczyna się gdzieś na etapie 4-5 klasy szkoły podstawowej, wspomina może datą, dzieci się ładnie ubiorą, no i coś świętują. Natomiast na etapie liceum rozwijanie zagadnień po 45 roku cały czas kuleje. A co dopiero my, którzy jesteśmy spełnieni zawodowo, powinniśmy więcej poświęcić uwagi na to, co się wydarzyło po 46.
Mam nadzieję, że zawodowo przed nami to wszystko jeszcze się wydarzy. A co się dzieje z tymi oprawcami? Może jakby pokazywać kariery tych katów w PRL-u? To byłby taki klucz może do zbiorowej wyobraźni.
Amerykanie mają produkcję swoją w Hollywood i opowiadają o swojej historii barwnej, westerny, dobrze się to ogląda, filmy kryminalne, thrillery i tym podobne. Uważam, że nie tylko Telewizja Polska, ale jakiekolwiek stacje mogłyby współprodukować filmy dotyczące wydarzeń polskich z lat 46-47.
Wiesz, i od kiedy ja to słyszę?
No, podejrzewam, że od
co
dłuższego
roku,
czasu.
Cały czas.
Ale właśnie takie filmy, które pokazywałyby...
No, ma takie seriale historyczne. No
tak,
to,
ale to
trzeba
są,
przyznać.
To są okazjonalne. Natomiast mówię o pełnych produkcjach, które pokazałyby polską wojnę domową.
A dlaczego jest tak, że na początku lat 90., kiedy w ogóle, czy pod koniec lat 90., kiedy odkryto, w cudzysłowie, żołnierzy wyklętych, to wszyscy się bili czołami, modlili, odsłaniali tablice i to było wspaniałe. Mija czas i nagle się okazuje, że żołnierze wyklęci to byli antysemici, nie wykonali rozkazu Armii Krajowej, nie złożyli broni.
Dobrze, może
oddali życie bez sensu.
Może wyjaśnijmy jedną rzecz. Podziemie niepodległościowe było wielowątkowe. Mieliśmy ostatnio problem z Brygadą Świętokrzyską. No, wylało się szereg różnych opinii na temat tej jednostki. Tak samo po 45 roku podziemie niepodległościowe jest wielowątkowe. I nie ma jednej definicji żołnierza niepodległościowi. Mamy żołnierzy poakowskich, mamy żołnierzy NSZ-owskich i mamy żołnierzy z batalionów chłopskich. To byli tylko ludzie. Jeżeli przychodzi teraz do rozkminiania, mówiąc językiem młodzieży, poszczególnych postaci, to okazuje się, że ofiarą Parabellum, czy Schmeissera, czy Pepeszy padł nie tylko Polak komunista, ale jeżeli miał korzenie żydowskie, no to już wynika z tego, że podziemie jest, kolokwialnie mówiąc, antysemickie. Jeżeli padły z tej Pepeszy, powiedzmy, Litwin, bo też się tak mogło zdarzyć, bo mieliśmy kolaborujących z władzą ludową, no to już jesteśmy antylitewscy i tak dalej, i tak dalej. Przykłady możemy mnożyć. Nasza wiedza rośnie. Mówimy o historykach. Natomiast no, ubolewam nad tym, że wiedza powszechna, wiedza młodego pokolenia, bo to oni po nas będą o wyklętych i nie tylko, ale o historii Polski po 45 mówić, no niestety jest coraz uboższa i trudno znaleźć tutaj odpowiedź na to, co zrobić, żeby młodzież czytała książki, bądź zdobywała wiedzę. Dlatego zaczęliśmy od filmów.
A, taka no właśnie, sprawna ale powiedz produkcja. O tych karierach.
No, kariery katów. Kariery katów. No,
prezes spółdzielni mleczarskiej.
No to jest ciekawostka.
Dyrektor ośrodka kultury.
Przychodzi rok 55, kiedy następuje rozliczenie z okresem stalinowskim. W Polsce to się zaczyna po ucieczce pułkownika Światło, który uciekając z Polski w takim okresie 53-54 zaczyna z Radia Wolna Europa nadawać. Jest to wysoki oficer UB, który pokazuje, jakimi metodami komuniści zawładnęli Polską. No i teraz sprytnie trzeba z ludzi, którzy to robili, zrezygnować. No ale nie można ich zabić, nie można ich wywieźć, no ale można im stworzyć drugą osobowość. No był wysokim oficerem UB bądź informacji wojskowej. Kim teraz może być w cywilu? No, tworzą się spółdzielnie, tak jak powiedziałeś, rolne, produkcyjne. No ale tworzy się też telewizja. I to jest jeden z wątków, który był już rozpatrywany, badany, że ośrodek medialny może być kierowany przez byłych oficerów UB. No i kariery niektórych, nie chcę powiedzieć naszych kolegów redakcyjnych, mogły mieć taką poświatę ubecką, ale też ich przesuwano do wymiaru sprawiedliwości. I długo, długo właśnie w wymiarze sprawiedliwości, o którym teraz jest głośno, kariery różnych fachowców od Ministerstwa Sprawiedliwości, czy mecenasach, prokuratorach, czy sędziach, no nie zapominajmy, że w okresie 4-4-4-7 kształcono na gwałt prawników. Była specjalna szkoła, która wykształciła całe pokolenie.
W 2 lata można było zostać mecenasem.
No jesteś tutaj optymistą, widzę, ale na specjalnych kursach nawet w 3 miesiące można było zostać sędzią i prokuratorem. I teraz oni mieli swoich następców i dlatego jak mówimy, jakie były kariery, no to takie były kariery. Jeżeli byśmy spojrzeli, kto po 1956 roku w czasie tej tak zwanej odwilży podniósł karę, czy stanął przed plutonem egzekucyjnym, czy zawisł na szubienicy, Boże, możemy szukać i nie znajdziemy. Dlatego wydarzenia, których jesteśmy świadkami teraz, to o czym mówimy, przypominamy, mają chociażby zwrócić na moment uwagę o tych strasznych latach, w których ginęli polscy patrioci.
28 sierpnia 1946 roku została rozstrzelana Danuta Siedzikówna-Inka i Feliks Selmanowicz, pseudonim Zagończyk. Pamiętamy o tej tragedii dzisiaj. Za chwilę o okupacji, o II wojnie światowej, 80. rocznica przecież przed nami. Jakiś czas temu, kilka lat temu, wyszła świetna kronika miasta Poznania o okupowanym Poznaniu. Zresztą były 2 takie tomy, bardzo poważne. Redaktorem kroniki miasta Poznania jest profesor Przemysław Matusik, historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przy okazji tej kroniki miasta Poznania poświęconej okupacji, Grażyna Wrońska rozmawiała z profesorem Matusikiem o świadomości historycznej Wielkopolan, nieznajomości specyfiki kraju Warty i antychrześcijańskim nastawieniu nazistów.
W moim przekonaniu stawiam taką tezę. Ten akurat fragment wielkopolskich dziejów jest, wielkopolskich czy poznańskich dziejów jest chyba mało obecny w świadomości, w samoświadomości Wielkopolan. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, że tożsamość warszawiaków no w jakiś sposób konstytuuje się wokół doświadczenia z najpierw wojny obronnej 1939 roku, później konspiracji, później wreszcie tego straszliwego kataklizmu, jakim ostatecznie okazało się powstanie warszawskie, to myślę, że w porównaniu z tym to doświadczenie wielkopolskie w stosunkowo słabym stopniu określa naszą świadomość. To dotyczy także kwestii martyrologii poznańskiego kościoła i poznańskich, wielkopolskich księży.
Zwróciłam tutaj uwagę na to, że sporo jest tablic poświęconych księżom. My ich nie czytamy, wmurujemy je i potem już nas to mało obchodzi. Nie staramy się wydobyć wspomnień. Tacy chyba, jesteśmy?
Chyba tak. To dotyczy wszystkich tablic pamiątkowych, czy wszystkich pomników. W pewnym momencie one powszednieją, wiszą po prostu. Nie zwracamy na to specjalnie uwagi. Jeśli one nie staną się elementem pewnego, jakby to powiedzieć, pewnej kultury pamięci. To znaczy, jeżeli wokół tego nie zacznie się coś dziać, jeżeli wokół tego nie zacznie być budowany pewien przekaz, na przykład przekaz edukacyjny czy wychowawczy, to one w pewnym momencie stają się po prostu jakimiś rekwizytami naszej codzienności. Usypiają naszą pamięć, można tak powiedzieć. Dobrze, że one wszystkie są. Zresztą przejdźmy się do klasztoru dominikanów. Tam jest cały szereg tablic poświęconych na przykład wielkopolskiej czy poznańskiej konspiracji. One też są świadectwem tej pamięci. Natomiast jest pytanie, co my robimy wokół tego, żeby przekazać to szczególnie młodszemu pokoleniu.
A ja jeszcze wrócę do przykładu warszawskiego. nigdy nie widziałam tłumów, ani nawet nie widziałam kilkudziesięciu osób w krużgankach Kościoła Ojców Dominikanów, gdzie są pamiątkowe tablice, zapalających znicze, kładących kwiaty. Zupełnie inaczej jest w Warszawie. I pamiętam to moje pierwsze wrażenie sprzed lat, kiedy 1 sierpnia ulice Warszawy, długo jeszcze przed odzyskaniem suwerenności, były żywymi pomnikami.
No właśnie, no nie udało nam się stworzyć tutaj w Poznaniu czy Wielkopolsce czegoś, co ja bym określił kultury pamięci dotyczącej tej okupacji. To znaczy, no warszawiacy są o tyle w tej prostszej sytuacji, że oni mają ten dzień 1 sierpnia. Czy to się tej władzy ludowej podobało, czy nie, to oni zawsze tego 1 sierpnia byli na Powązkach i tam zapalali znicze, czy zapalali znicze pod miejscami kaźni powstańców. Natomiast w przypadku naszym chyba nie ma takiego dnia, który byśmy uważali za dzień szczególnej pamięci o naszym okupacyjnym doświadczeniu.
Ale jeśli chodzi o księży, to oni od lat spotykali się w Kaliszu i tam dziękowali świętemu Józefowi za cudowne ocalenie.
Ja powiem tak, to są inicjatywy, które są ograniczone do pewnego kręgu osób, do pewnego środowiska, no właśnie, na przykład środowiska duchowych. Ja myślę, że poznańscy czy wielkopolscy księża, to środowisko przechowuje pamięć o swoich poprzednikach, o tych, którzy byli ofiarami tego nieludzkiego systemu. Myślę, że to jest część ich etosu tego środowiska. Poszczególne parafie, myślę, że to w tych środowiskach parafialnych może to funkcjonować. Natomiast to, co mnie zastanawia i co mnie jakoś boli, to jest to, że ta wiedza nie jest elementem szerszego procesu edukacyjnego, takiego kształcenia pewnej wrażliwości na naszą regionalną historię. To jest to, co kiedyś już gdzieś tam powiedziałem o tym, że jak ja chodziłem do szkoły, to w trakcie kursu historii miałem to wrażenie takiej organicznej nieważności spraw Wielkopolski. One były zawsze gdzieś na jakimś marginesie tego, co naprawdę ważne. To, co naprawdę ważne, to były tam wielkie powstania i tak dalej, które nie wybuchały u nas akurat przypadkiem. I wydaje się, że chyba z tym okresem okupacji jest podobnie. Nie zdajemy sobie chyba sprawy z tego, po pierwsze, jaka była dramatyczna specyfika tych ziem wcielonych do Rzeszy. Na czym polegał ten system polityczny, który tutaj panował, który realizowano wobec Polaków, system rasistowskiego, byśmy powiedzieli, no użyję tego słowa współczesnego, właśnie funkcjonującego w takim współczesnym dyskursie, rasistowskiego apartheidu w stosunku do Polaków, bo tak to trzeba w gruncie rzeczy nazwać. I druga sprawa, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że elementem ideologii nazistowskiej był jej antychrześcijański wymiar. A nawet powiedziałbym, że pewne elementy dyskursu dotyczącego okupacji, dotyczącego nazizmu, holokaustu czy antysemityzmu, które wmontowują to w jakiś tam sposób Kościół, katolicyzm czy w ogóle chrześcijaństwo, czyniąc go odpowiedzialnym za antysemityzm i w jakimś tam sensie za Holokaust, no powodują dalsze zaciemnienie tego obrazu. Nazizm miał charakter antychrześcijański i właśnie my, Wielkopolanie, doświadczyliśmy tego wymiaru, ponieważ Wielkopolska, czy w ogóle szerzej, bo to nie była tylko Wielkopolska, ten kraj warty, miał być owym Mustergau, okręgiem wzorcowym Rzeszy, a pewnym aspektem tego było realizowanie tutaj konsekwentnej polityki dechrystianizacji. Dechrystianizacji, która dotykała po pierwsze katolików, tej polskiej katolickiej większości, która mieszkała na tych terenach, ale ona także odbijała się rykoszetem na kościele ewangelickim, który początkowo, no, w pierwszych dniach wojny, no, witał wchodzącą armię niemiecką jako armię wyzwolicielską i tymczasem z czasem okazywało się, że to nie jest tak, jak oni sobie być może wyobrażali, że rzeczywistość okupacyjna pewnych środków antychrześcijańskich, antykościelnych stosowanych przez nazistowską władzę no, przekraczała ich wyobrażenia, że tak to może być.
Mamy też pastora, który zginął z rąk hitlerowców.
Tak, pastora Manitiusa. I na to też powinniśmy chyba zwrócić uwagę. No w ogóle te sprawy wyznaniowe okresu okupacji są stosunkowo słabo rozpoznane. No wystarczy uświadomić sobie ten prosty fakt, że ten 200-tysięczny Poznań ma tylko dwie czynne świątynie katolickie. To jest na wzgórzu świętego Wojciecha i na Łazarzu. W określonych godzinach praktyki religijne są ściśle reglamentowane. A do tego dochodzą jeszcze inne elementy. Mianowicie że czas zaraz po nabożeństwie jest czasami wykorzystywany przez władzę po to, żeby robić łapanki, żeby wychwytywać ludzi, którzy nie mają zaświadczenia z Arbeitsamtu, zakaz pieśni religijnych, zbieranie książeczek do nabożeństwa, które zawierają pieśń Boże coś Polskę. To znaczy, że właściwie wszystkie polskie książeczki do nabożeństwa powinny być zebrane i zniszczone. To jest antychrześcijańskie ostrze o skali, z której my właściwie nie zdajemy sobie sprawy.
Czy to, że nie zdajemy sobie sprawy z antychrześcijańskiej wymowy ideologii nazistowskiej, to efekt tego, że ileś lat byliśmy pod wpływami ideologii komunistycznej?
W każdym razie na pewno można powiedzieć tak, że w tej polityce historycznej komunistycznej władzy ten element nie był specjalnie eksponowany. W ogóle nie był eksponowany, powiedziałbym. To jest jeden z czynników, który powoduje, że to jest tak słabo obecne.
Ale Kościół ma tutaj bardzo duże narzędzia w ręku, żeby pamięć o tych bardzo licznych kapłanach, którzy byli wywożeni, którzy organizowali na przykład opór przeciwko hitlerowcom, żeby ta pamięć żyła.
Wydaje mi się, że pewien element budowania, jakby to powiedzieć, no, kościelnej tożsamości poprzez odwołanie do historii jest chyba w takim chyba źle rozumianym, posoborowym duchu chyba w jakiś sposób, powiedziałbym, skrzywione, co owocuje brakiem, jak sądzę, tak mi się przynajmniej wydaje, odpowiedniego traktowania tych wątków, w tym także wątków okupacyjnych, bo nie chciałbym to ograniczyć tylko do tej sfery, no chociażby w nauczaniu katechezy. Wydaje mi się, że wokół tego można by budować pewną narrację, pewien dyskurs dotyczący także katolickiej tożsamości, dotyczący także budowania etosu chrześcijanina, bo ci ludzie, którzy składają ofiarę swojego życia, czy to w Dachau, czy to w Forcie VII, we wszystkich innych możliwych miejscach kaźni w całej Wielkopolsce, dawali także świadectwo swojego katolicyzmu, swojej wiary. I myślę, że to powinniśmy w sposób szczególny wydobywać. Ale ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mnie brakuje tego elementu przede wszystkim w tym powszechnym nauczaniu. Kwestie życia religijnego, kościelnego w czasie okupacji, one są fragmentem szerszej całości. I jeśli ta szersza całość nie wejdzie na większą skalę naszej wielkopolskiej świadomości, to nie wejdą także te elementy dotyczące spraw kościelnych czy chrześcijańskich.
Jaki procent wielkopolskich księży został poddany torturom, zagładzie, okresie okupacji?
No, mówi się o 20% księży, którzy zginęli w czasie okupacji.
Ja nawet nie wiem, czy ci ludzie młodzi, którzy na przykład przystępują do bierzmowania, znają takie nazwiska jak ksiądz Marian Konopiński.
Wiedza o tym czarnym okresie w dziejach Poznania, w dziejach Wielkopolski jest na tyle słaba, że oni nie wiedzą nie tylko o tych nazwiskach. Ilu przechodniów poznańskich byłoby w stanie wymienić jakiekolwiek nazwisko osoby zaangażowanej w wielkopolską konspirację niepodległościową? No, obawiam się, że byłoby z tym bardzo, bardzo kiepsko. To jest pewien deficyt edukacyjny, z którym mamy do czynienia, który moim zdaniem powinniśmy zmienić. Tym bardziej, że jak się okazuje, ku zdziwieniu może niektórych, ta historia II wojny światowej, jej konsekwencje, jej dramatyczne wydarzenia, one ciągle są żywe, one ciągle gdzieś wyskakują w jakichś dziwnych, niepokojących kontekstach, także politycznych. Jeśli my nie będziemy mieli wystarczającej wiedzy, my będziemy ciągle zaskakiwani przez jakieś dziwne sytuacje. Idąc na to spotkanie kroniki, wszedłem do jednej z pobliskich księgarn i tam zauważyłem, że obok tych dwóch numerów naszej kroniki miasta Poznania okupacyjnych leży sobie książka pewnego anglosaskiego autora, która nosi tytuł Ludzie ze stali. Jest ona poświęcona pierwszemu korpusowi pancernemu SS w czasie operacji w Ardenach. Powiem szczerze, Leibstandarte Adolf Hitler i Leibstandarte Hitlerjugend brały w tym udział i muszę powiedzieć, że zatytułowanie ich działań, potraktowanie ich jako ludzi ze stali, troszkę mną wstrząsnęło. I to jest właśnie to, że gdzieś za naszymi plecami rozgrywają się jakieś procesy dotyczące właśnie sposobu postrzegania tego okresu, sposobu postrzegania okupacji, które mogą się nam wydać w pewnym momencie całkowicie szokujące i zdumiewające. Wyjrzą nam za pleców w pewnym momencie i wtedy co zrobimy? Jeśli my nie będziemy mieli wystarczającej wiedzy, nie będziemy znali naszej własnej przeszłości, to w pewnym momencie ta przeszłość do nas wróci jakimś rykoszetem w najzupełniej zaskakujący i nieprzewidywalny sposób.
Doktor profesor Przemysław Matusik, historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w rozmowie z Grażyną Wrońską, a już za chwilę wspomnienia z czasów okupacji w Poznaniu. Eugenia Dabertowa mieszkała z rodzicami i rodzeństwem na Wildzie. Ojciec, rocznik 1904, Eugenia Dabertowa, opowie już za kilka minut o wspomnieniach okupacyjnych.
Ja wtedy miałam niecałe 11 lat, więc moje wspomnienia są wspomnieniami dziecka. Znaczy ja patrzyłam na wszystko, co się dzieje poprzez pryzmat doznań dziecka. 45 rok, a mieszkałam w Poznaniu i przeżyłam 39. Bardzo mgliście to w ogóle pamiętam, ale pamiętam ten maszerujące wojska, wojsko niemieckie ulicami i te Heili Heilo, prawda, i te megafony i Hitler wrzeszczący z nich. I pamiętam moment, kiedy zaczął się jakiś taki dziwny ruch w Poznaniu. Wiązał się on z tym, że wśród niemieckich mieszkańców Poznania zapanowała panika. I ona była bardzo widoczna. Oni zamykali swoje sklepy, zabijali deskami na krzyż, ciągnęli jakieś wózki, jeździli na dworzec kolejowy i po prostu opuszczali Poznań. I to był taki moment takiego radosnego podniecenia, że wreszcie się coś dzieje, wreszcie coś się dzieje. A muszę powiedzieć, że mój ojciec należał do takich osób, które szalenie żyły tym, co się działo. I on nas, dzieci, nas była trójka, także jakby uczył tego przeżywania tego dnia dzisiejszego, tej współczesności. On nam pokazywał różne rzeczy, nam tłumaczył, co to oznacza, co z tego może wyniknąć. Nawet jak były bombardowania aliantów w 1943, to jak już ustały, to nas zaprowadził w te miejsca, gdzie się paliły domy, gdzie były doły po bombach, żebyśmy my wiedzieli, co to znaczy wojna. On nas nie chronił przed tym. Sam był w ogóle człowiekiem takim niesłychanie odważnym i chyba chodziło mu o to, żebyśmy się nie bali życia. Dlatego, że on uczestniczył w kampanii wrześniowej, dostał się w ten sowiecki, był zagarnięty ten jego oddział przez Sowietów po 17 września. Wyprowadził oddział, cały oddział wyprowadził z tego, nie znalazł się do tego w Katyniu i wrócił i jeszcze brał udział w ostatnich walkach, także nawet mam książeczkę jego wojskową do 10 października i wrócił do domu z pistoletem w bucie. On był takim człowiekiem, prawda, który się nie poddawał, który się mierzył z historią, z wydarzeniami. I w takim duchu nas wychowywał. Wobec tego ten 45 rok on nas do tego przygotowywał, że wejdą tu żołnierze radzieccy, że mogą być niesympatyczni, że mogą, żeby nie wchodzić z nimi w żadne kontrakcje, żeby im ustępować, żeby, prawda. Także Była taka trochę obawa, ale było w tym dużo takiego wyczekiwania radosnego, że przede wszystkim się kończy się panowanie Niemców, no i musi być coś lepszego.
Jakie pamięta pani te
pierwsze momenty wchodzenia? Pamiętam doskonale. Mieliśmy po tych alianckich bombardowaniach, Niemcy wydali nakaz budowania schronów. I myśmy mieszkali w takim domu wolnostojącej, takiej wili w ogrodzie. I tam w tym ogrodzie taki schron zbudowano. I myśmy w tym 45 siedzieli w tym schronie.
Gdzie to było?
Na Wildzie, na Langiewicza. Na Langiewicza i w pewnym momencie takie opowieści chodziły i to do uszu dziecięcych docierały, że Niemcy wrzucają do schronów granaty, że rozstrzeliwują i baliśmy się tego bardzo. I w pewnym momencie takie brutalne pukanie do tych drzwi, to były metalowe drzwi zamykane na taką, na taki, nie wiem jak zasuwę, to określić.
Na taką zasuwę.
Zasuwa, nie zasuwa, coś takiego. I takie łomotanie straszliwe. No i zrobiła się cisza, a byliśmy tam z dwóch domów, z dwóch takich wil, było dużo dzieci. No i właściwie nie otwierać, nie? Takie głosy podnosiły, ale jednak mój ojciec stwierdził, że, no, że to nie ma sensu, że bo jeżeli oni, no to po prostu przebiją te drzwi. Nie otworzył, a ponieważ mówił doskonale po niemiecku, więc normalnie zaczął z nimi rozmawiać, o co im chodzi, co, czego potrzebują, co chcą. A on i tak. Dwóch ich było. Jeden trzymał granaty, jeden granat i tak sobie z rączki do rączki ten granat przekładał. A ojciec, i oni pytają, a skąd my jesteśmy? I ojciec spokojnie tłumaczy, że z tego domu i z tego domu sobie myśli, no, chcą ograbić, proszę bardzo, niech grabią. A oni mówią, no tak, dzieci tu są. No są dzieci, to są nasze dzieci. I oni, coś takiego było w nich, że się wycofali. Nic nie zrobili, nic, kompletnie. Nie byli brutalni, nie byli agresywni, nic. I później, a ponieważ z tego schronu wychodziły takie wentylacyjne kominy i dźwięki, głosy zewnętrzne, można było usłyszeć przy tych wyjściach kominowych i oni położyli się, bo ten schron był taki zasypany ziemią, położyli się na tym schronie i tam ci panowie nadsłuchiwali, co oni mówili, a tymczasem zaczęła dudnić ziemia, taki głuchy, nie wiem z czym to porównać, taki odgłos. Nie kojarzyłam tego z żadnym pojazdem. Wydawało mi się, jak po burzy jest takie wygaszanie grzmotu, jest taki dźwięk się rozmywa, to było coś takiego, nie? Że takie jednostajne dudnienie i panowie stwierdzili, że to czołgi.
Że to jest Niemcy.
Nie, nasi panowie. Nasi ojcowie, bo tam byli, prawda, z tych, że to jest odgłos czołgów. Natomiast słyszeli rozmowę tych Niemców, która im dodatkowy materiał, informację doniosła, że faktycznie od strony Dębca nadjeżdżają te czołgi. I to właśnie była cała ostatnia, jakby ostatni mój kontakt z Niemcami żywymi. I faktycznie te czołgi potem nadjechały, ale to już jakby odrębna historia, dlatego że takim wstrząsającą sprawą było, że na narożniku następnej ulicy Poprzecznej, prostopadłej do ulicy 28 czerwca, na takim balkonie stali Niemcy z Panzerfaustami i czekali na ten czołg. Na tym czołgu jechał głównodowodzący tej operacji, która szła od tej strony południowej. Nie pomnę jego nazwiska, tego Rosjanina. I ci Niemcy z tymi Panzerfaustami w mundurach stoją na tym balkonie i czekają na ten czołg. I widocznie sparaliżował ich strach, nie wiadomo co. Oni nie zdążyli rzucić nic. A czołg się wrócił lufą i zestrzelił ich i oni spadli i tam ich jeszcze dobili. I oni potem leżeli w takim szeregu, ci Niemcy, i to takie spotkanie dziecka z martwym człowiekiem leżącym na ulicy. To jest coś niesamowitego, dlatego że to jest taka... Ta śmierć, ja nigdy nie widziałam człowieka przedtem nieżywego. I tak, ta śmierć była taka... Ten człowiek był taki sposponowany, że taki kawał właściwie takiej kukły, taki daleko od życia. I to były takie te doznania traumatyczne. Ja muszę powiedzieć, że ten obraz tych leżących żołnierzy niemieckich, on mi został na bardzo długo w pamięci. Bo jeszcze oczywiście był epizod taki, że ojca do tych ochotników, prawda, przymusowych poznaniaków wciągnięto wtedy, jak budowano ten most na Chwaliczewie, podnoszono ten most, prawda, żeby to Rosjanie wtedy tą zbiórkę tych Polaków zrobili, zresztą na pewną śmierć, dlatego że pod ostrzałem ten most tam był budowany, w farze był lazaret zrobiony. Mój ojciec się tam zaangażował do wynoszenia rannych i jakoś tak ocalał z tego powodu. No i teraz ta pierwsza wyprawa do miast, do Śródmieścia zabrał nas. Dróżki już były wyczyszczone, że można się było poruszać. I dotarliśmy do Starego Rynku. Do Starego Rynku. Po drodze oczywiście to wszystko skarlałe, zniszczone. Te zwisające balkony, bo to nie wszystko tak... To nie jest tak, że dom siada. Niektóre siadały, prawda? Niektóre się rozchwiały. Ściany krzywe i te wiszące balkony, pamiętam, takie na ostatnim jakby haczyku. I Stare Miasto jeszcze dymiące, ciągle dymiące. Nie było już płomieni żywych, ale jakieś tam jeszcze ogniska się tliły i ten ratusz bez wieży. Taki, pamiętałam ten ratusz, bo na tym Starym Rynku jednak bywałam z rodzicami w czasie okupacji. Wiem, że tam był ten sklep Wolworta, bardzo interesujący, przynajmniej wystawy można było obejrzeć. I proszę pani, i Biblioteka Raczyńskich. Biblioteka Raczyńskich robiła wrażenie nie z tego świata, dlatego że ona była tak wypalona od środka, kolumny jakby zachowały się, takie sterczące kikuty. I jeżeli ktoś porównuje właśnie z tymi pozostałościami antycznymi, to jest trafne porównanie, bardzo. Bo co innego jest normalnie kamienica zrujnowana, a co innego jest taki... No taki zabytkowy, klasycystyczny budynek. O ile wiem, to Biblioteka Raczyńskich została cynicznie podpalona przez Niemców. To nie, ona nie jest ofiarą, jak się często mówi, że mówiło, zwłaszcza w okresie powojennym, że w czasie działań wojennych, prawda, została zniszczona. Nie, ona została celowo podpalona przez Niemców. Tak jak te, jak Stary Rynek, jak ulica Świętosławska, jak Pałac Górków, to zostało celowo podpalone przez tych ludzi, którzy szczycili się taką cywilizacją, prawda? Na szczęście część księgozbioru ocalała, dlatego że była wywieziona do Obrzycka.
Eugenia Debertowa i wspomnienia okupacyjne. Pani profesor wysłuchała, Grażyna Wrońska. My widzimy się w niedzielę po 13 na przerwanym koncercie w studiu Krzysztofa Komedy. Można cały czas do nas pisać. Historia Małpa Radio Poznan FM, by zdobyć miejsce, krzesło, chciałem nawet brzydko powiedzieć, na tym koncercie. Będziemy rozmawiać o początku wojny, o okupacji. Wnuczka Feliksa Nowowiejskiego opowie o swoim dziadku. Koncert Feliksa Nowowiejskiego został przeprowadzony. przerwany 1 września, prawdopodobnie około godziny 13. Nie zachowały się radiowe dokumenty, ale zachował się program, gazeta z programem przedwojennym, więc zapraszam Państwa 1 września do Radia Poznań. Krzysztof Jankowski, Jarosław Burchardt, Grażyna Wrońska, Piotr Świątkowski. Do usłyszenia.